A ów piękny proces, którego pożąda panna de Salvi, by zadowolić swoją ciekawość, ja zaś, by zadowolić moją ambicję, zaogni tylko sytuację. Czy wszyscy ci żołnierze napoleońscy, co przywykli rzucać się na oślep w bój, zastanawiają się, pani zdaniem, strzelając kartaczami albo idąc na bagnety? Czyż zawahają się tedy więcej, gdy przyjdzie im zamordować człowieka, którego poczytują za osobistego wroga, niż by się zawahali, uśmiercając Bóg wie kogo, Rosjanina, Austriaka albo Węgra, którego nigdy przedtem nie widzieli? Zresztą widzi pani, to jest potrzebne. W przeciwnym bowiem razie nasz zawód nie miałby wytłumaczenia. Ja sam, kiedy widzę wokół oskarżonego i trzącą się wściekłość, nabieram otuchy, zapału mi przybywa. To już nie proces, to walka. Nacieram na niego, on odparowuje, ja wzmagam atak i bój kończy się jak zwykle zwycięstwem albo porażką. Oto czym jest oskarżenie. Świadomość niebezpieczeństwa czyni nas wymównymi. Oskarżony, który uśmiechnąłby się po mojej replice, przekonałby mnie o tym, że mówiłem źle, że wszystko, co on powiedział, było blade, słabe i niewystarczające. Pomyśl, pani, jaka duma ogarnia prokuratora królewskiego, kiedy, będąc przekonanym o winie oskarżonego, widzi, jak ów winowajca blednie, ugina się pod ciężarem dowodów i ciosami elokwencji. Głowa, co się teraz pochyla, niebawem spadnie. Renata krzyknęła. Oto mówca, odezwał się jeden z biesiadników. Takich ludzi nam teraz trzeba, rzekł inny. To też, powiedział trzeci, na ostatniej rozprawie zaimponowałeś nam, drogi prokuratorze. Pamiętasz pan, ten ojcobójca, zabiłeś go, nim dostał się w ręce kata. Mordercy niewiele mnie obchodzą. Nie ma dla nich zbyt surowej kary, powiedziała Renata. Ale nieszczęśliwi więźniowie polityczni. Ależ to jeszcze gorsi przestępcy, Renato, gdyż król jest ojcem całego narodu. A obalić albo zamordować króla znaczy zabić ojca 32 milionów ludzi. Mniejsza z tym, panie prokuratorze, odparła Renata. Czy mógłbyś mi obiecać pobłażliwość dla tych, za którymi przemówię? Nie obawiaj się, pani, odrzekł Wilford z czarującym uśmiechem. Będziemy wspólnie opracowywać wnioski.
Moja droga, odezwała się margrabina. Zajmij się raczej kolibrami, pieskami i szmatkami, a sprawy urzędowe zostaw swojemu przyszłemu małżonkowi. Dziś decyduje nie oręż, ale toga. Pewne przysłowie łacińskie, które o tym wspomina, zawiera głęboki sens.
Sedant arma toge, rzekł skłoniwszy się Wilford.
Nie śmiem mówić po łacinie,
powiedziała margrabina.
Wolałabym, żebyś pan był lekarzem, ozwała się Renata. Anioł śmierci, choć jest aniołem, zawsze mnie przerażał.
Zacna Renato, szepnął Wilford, ogarniając dziewczynę rozkochanym spojrzeniem.
Moja córko,
odezwał się margrabia.
Pan de Wilford będzie uzdrawiał zarówno pod względem moralnym, jak i politycznym te prowincje. Wierz mi, że to piękna rola.
I tym sposobem wymarzę z ludzkiej pamięci rolę, jaką odegrał jego ojciec,
wtrąciła niepoprawna margrabina.
Łaskawa pani, odparł Wilford ze smutnym uśmiechem. Miałem zaszczyt już pani oświadczyć, że mój ojciec wyrzekł się, jak mniemam, błędów przeszłości i że stał się sługą religii i porządku. Bardziej pewnie oddanym rojalistą niż ja, gdyż ojcem moim powoduje skrucha, a mną tylko miłość.
Wypowiedziawszy okrągły frazes, Wilford spojrzał dookoła, aby przekonać się, jakie wrażenie wywarła na obecnych jego swada. W ten sam sposób rozejrzałby się po audytorium, wypowiedziawszy zza stołu sędziowskiego myśl równie głęboką.
— Otóż to, mój kochany prokuratorze! — wtrącił hrabia de Salvi. — Taką właśnie odpowiedź dałem przedwczoraj w Tuileriach marszałkowi dworu, który zagadnął mnie o szczegóły tego osobliwego aliansu między synem żerondysty a córką emigracyjnego oficera z armii Kondeusza. A minister pojął to wybornie. Tego rodzaju mariaże zgadzają się wyśmienicie z zasadą głoszoną przez Ludwika XVIII. To też król przerwał nam, choć nie przypuszczaliśmy, że przysłuchuje się rozmowie, rzekłszy, Wilford, zwróć pan uwagę, że monarcha nie wymienił nazwiska Noirtier, a przeciwnie, zdawał się kłaść nacisk na nazwisko Wilfort, zajdzie wysoko. To człowiek dojrzały, choć młody i zalicza się do moich ludzi. Miło mi dowiedzieć się, że margrabiostwo de Saint-Meran przyjmują go za zięcia i byłbym sam doradził im ten alians, gdyby nie zwrócili się do mnie pierwsi, prosząc o pozwolenie.
Król tak powiedział, panie hrabio? Zakrzyknął uradowany Wilfort.
Powtórzyłem słowo w słowo to, co mi powiedział, a margrabia, jeśli zechce być szczery, przyzna, że to, o czym panu doniosłem, zgadza się najściślej z tym, co sam był usłyszał pół roku temu, wspominając królowi o projektowanym małżeństwie córki z panem, panie prokuratorze.
Istotnie,
potwierdził margrabia. Zatem wszystko będę zawdzięczał temu szlachetnemu monarsze, jakiejż usługi nie byłbym gotów mu oddać.
Chwała Bogu,
odezwała się margrabina. Kocham cię czule, mój panie, gdy tak mówisz. Przybywaj, konspiratorza, będziesz mile powitany.
A ja, droga mamo, wtrąciła Renata, błagam Boga, by cię nie wysłuchał i aby zsyłał panu de Wilfort tylko złodziejaszków, mizernych bankrutów i bojaźliwych oszustów. Pod tym tylko warunkiem będę spać spokojnie.
To tak, jakbyś pani życzyła lekarzowi, roześmiał się Wilfort, aby jego pacjenci zapadali tylko na migrenę, odrę albo cierpieli pokąsani przez osy. Słowem, żeby kurował tylko choroby lekkie. Jeżeli zaś pragniesz, pani, bym został prokuratorem królewskim, powinnaś mi życzyć chorób straszliwych, tych chorób, których leczenie przynosi lekarzowi sławę.
W tej właśnie chwili, jakby los wyczekiwał tylko momentu, kiedy Wilfort wypowie owo życzenie, aby życzeniu temu stało się zadość, wszedł kamerdyner i szepnął substytutowi na ucho kilka słów. Wilfort wstał i, przeprosiwszy zebranych, wyszedł, aby powrócić zaraz uśmiechnięty i z rozjaśnionym obliczem. Renata spojrzała nań z miłością, gdyż istotnie był to piękny i wykwintny młodzieniec. Oko miał niebieskie, cerę matową, a twarz okalały mu ciemne faworyty. Toteż dziewczyna przywarła rozpromienionym spojrzeniem do warg narzeczonego, starając się odgadnąć przyczynę tej krótkiej nieobecności.
— No proszę — ozwał się Wilfort. — Wyraziłaś pani przed chwilą życzenie, że pragniesz mieć męża lekarza.
— Otóż między lewami Esculapa — tak się jeszcze mawiało w 1815 roku.
A mną istnieje takie podobieństwo, że jak i oni, nie rozporządzam swoim czasem. Nie dają mi spokoju nawet, kiedy jestem przy pani i to w dzień naszych zaręczyn.
I cóż od pana chcą, panie prokuratorze? Spytała piękna dziewczyna, nieco zaniepokojona.
Niestety, pani, wzywają mnie do chorego, a ów pacjent, jeśli wolno wierzyć temu, co mi powiedziano, jest o krok od śmierci. Tym razem to ciężki przypadek. Choremu zagraża szafot.
Ach, mój Boże, zawołała Renata blednąc.
Niemożliwe,
wykrzyknęli zebrani. Zdaje się, że po prostu wykryto spisek bonapartystów.
Doprawdy?
Zdumiała się margrabina. Oto ów list denuncjatora. I Wilfort odczytał. Oddany sługa tronu i ołtarza donosi panu prokuratorowi królewskiemu, że oficer ze statku Faraon, niejaki Edmund Dantes, który przybył dziś rano ze Smyrny, zatrzymawszy się po drodze w Neapolu i Porto Ferrajo, przewiózł był list od Murata do uzurpatora, w następstwie czego uzurpator wręczył Dantesowi list do Komitetu Stronnictwa Bonapartystów w Paryżu. Dowód winy wyjdzie na jaw po aresztowaniu Dantesa, gdyż list ów znajduje się albo w jego kieszeni, albo w mieszkaniu jego ojca, albo też w kajucie Dantesa na statku Faraon.
Ależ, zaoponowała Renata, ten list, będący zresztą tylko anonimem, zaadresowano do prokuratora królewskiego, a nie do pana.
Tak, ale prokurator królewski wyjechał. Wobec tego ta epistoła trafiła do sekretarza, któremu polecono otwierać listy. Otworzywszy więc i ten posłał po mnie, a że nie było mnie w domu, wydał nakaz aresztowania.
— A zatem winowajca siedzi już w areszcie? — spytała margrabina. — Raczej oskarżony — sprostowała Renata.
— Tak, łaskawa pani — odpowiedział Wilfort. — I jak miałem zaszczyt oznajmić już pannie Renacie, Jeśli znajdzie się list, o którym mowa, pacjent jest ciężko chory.
— A gdzież jest ten nieborak? — spytała Renata.
— Jest u mnie.
— Idź, drogi przyjacielu
— odezwał się margrabia.
— Nie zaniedbuj swoich obowiązków, pozostając z nami, gdy wzywają cię one gdzie indziej jako wiernego sługę tronu. Spiesz, dokąd wzywa cię powinność.
— Ach, panie prokuratorze, bądź pan pobłażliwy
— zawołała Renata, składając ręce. — Dziś nasze zaręczyny.
Wilford oprzedł stół dookoła, zbliżywszy się do krzesła dziewczyny, oparł się o poręcz i rzekł. — Zrobię wszystko, co tylko w mojej mocy, droga Renato, byle oszczędzić ci trosk. Ale jeśli poszlaki okażą się prawdziwe, a oskarżenie słuszne, trzeba będzie ściąć to napoleońskie ziółko.
Renata zadrżała, posłyszawszy słowo ściąć, gdyż, aby wyplenić ten chwast, należało ściąć ludzką głowę.
— Ech, tam, nie słuchaj pan tej smarkuli
— wtrąciła margrabina.
— Przywyknie do tego.
I margrabina podała Wilfortowi szczupłą dłoń, którą ucałował, spoglądając jednocześnie na Renatę w taki sposób, jakby chciał jej rzec — To twoje ręce teraz całuję, a przynajmniej chciałbym ucałować.
— Smutny prognostyk
— szepnęła Renata.
— Doprawdy, moja duszko —
odezwała się margrabina.
— Jesteś rozpaczliwie dziecinna. Powiedz mi, proszę, jakiż to związek mogą mieć losy państwa z twoimi sentymentalnymi kaprysami i czułostkowością?
— O, mamo!
— szepnęła Renata. — Racz pani margrabino wybaczyć niewdzięcznej royalistce — powiedział Wilford. — Przyrzekam, że spełnię sumiennie obowiązki podprokuratora królewskiego. Będę okrutnie surowy. Lecz kiedy sądownik zwracał się do margrabiny, narzeczony spoglądał ukradkiem na ukochaną, a w spojrzeniu jego taiła się myśl. — Uspokój się, Renato. Ze względu na twoją miłość będę pobłażliwy. Renata odpowiedziała na to spojrzenie najsłodszym uśmiechem i Wilford wyszedł tak uszczęśliwiony, jakby bramy raju otwarły się przed nim.